72 łamane na 18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo, część Radojewo-Wschód w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy rejonu dawnej wsi Radojewo, północna część Poznania, tak jak widać na zdjęciu lotniczym. Dawna wieś otoczona polami oraz teren, w tej chwili jako funkcjonujący w ewidencji jako teren leśny, teren dawnego parku pałacowego. Jeżeli chodzi o sytuację planistyczną na tym terenie, to graniczy ten obszar z uchwalonym planem dla Doliny Warty w części A. Oj, przepraszam. Generalnie obowiązujący plan to są tereny wyłączone z zabudowy zgodnie ze studium, również tereny Natura 2000. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. W studium część tego obszaru, część zachodnia obszaru to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Część wschodnia to tereny wyłączone z zabudowy, tereny północnego klina zieleni. I teren zabudowy mieszkaniowej o specjalnych warunkach, teren, który znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 i stąd właśnie te szczególne warunki zabudowy. Również studium dopuszcza możliwość ustalenia w planie miejscowym przeznaczenia terenu zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem, niezależnie od kierunku przeznaczenia w studium. Ma to istotne znaczenie w kontekście uwag, które były rozpatrywane do tego planu i ostatecznego przeznaczenia tego terenu właśnie MN z gwiazdką określonego w studium. Jeżeli chodzi o sytuację własnościową, w większości są to działki prywatne. Są również we fragmentach działki miejskie, które częściowo mogą być przeznaczone pod zabudowę, częściowo będą przeznaczane pod tereny wyłączone z zabudowy bądź pod układ komunikacyjny. Tak wygląda w tej chwili ten obszar, a więc rozległe obszary pól, zabudowa dawnej wsi Radojewo z wieloma obiektami wartościowymi historycznie, również wpisanymi do rejestru zabytków, przepraszam. W tym kontekście bardzo istotne były ograniczenia czy uwarunkowania. Po pierwsze uwarunkowania konserwatorskie, a więc te obiekty chronione przez konserwatora występujące na tym terenie. Dwa pałace, jeden pałac związany z parkiem, drugi tak zwany pałac drugi, zabudowa gospodarska majątku Radojewo, dawna szkoła. Oraz jeszcze zachowanie muru historycznego właśnie tego majątku. Tak wygląda w tej chwili na dolnym zdjęciu pałac ten główny w Radojewie, pałac związany z parkiem, pałac niszczeje. Widać jak na przestrzeni lat zmieniał się na niekorzyść jego wygląd. Uchwalenie tego planu również umożliwi miastu pozyskanie inwestora w celu odnowienia, odbudowy tego pałacu, wprowadzenia tutaj funkcji, która będzie mogła utrzymać ten obiekt. Drugim bardzo istotnym ograniczeniem czy uwarunkowaniem na tym terenie to jest właśnie kwestia obszaru Natura 2000, obszar ten to północno-wschodnia część tego terenu. Tutaj Natura 2000 to cały obszar Biedruska, różnego rodzaju siedliska. Konkretnie dla tego terenu znaczenie mają dwa typy siedlisk, a więc lasy grądowe oraz lasy łęgowe, lasy dębowo-wiązowo-jesionowe oraz występowanie pachnicy dębowej, czyli tutaj wyznaczonego owada. I te wszystkie uwarunkowania miały wpływ na kształt ostateczny projektu planu. Tak wygląda projekt planu, a więc w dawnej wsi zabudowa mieszkaniowa, usługowa, zabudowa mieszkaniowa oczywiście jednorodzinna z oraz usługowa w kontekście istniejących już występujących tutaj funkcji bądź możliwości ich przekształceń. Duży obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny wyłączone z zabudowy, również w tym teren ten północny, który w studium, tak jak mówiłam, kierunkowo jest zapisany jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o specjalnych warunkach zabudowy, na który dopuszcza się zapisanie w planie przeznaczenia pod dotychczasową funkcję, oraz duży obszar terenu leśnego, bo tak wpisany w ewidencję jest ten obszar, dawny park Radojewo. Tak będzie mogła wyglądać zabudowa na tym terenie zrealizowana w myśl zapisu przedstawianego projektu planu. Do planu sporządzono prognozę przyrodniczą oraz dwie prognozy finansowe. I tak, nie uwzględniając odszkodowań, ta prognoza jest dodatnia ze względu na to, że miasto może sprzedać tutaj nieruchomości w sumie na kwotę szacunkowo wyliczoną 21,5 miliona. Natomiast wykup gruntów pod drogi publiczne to jest, są niecałe 7 milionów, w tym oczywiście koszty jeszcze związane z realizacją tych dróg. Natomiast jeżeli porównać te ustalenia planu do planu ogólnego, to może wystąpić tutaj konieczność wypłaty odszkodowań na około 1,5 miliona złotych na tym terenie. Natomiast gdyby wszystkie tereny wyłączone z zabudowy, te tereny rolne, uznać, że to są tereny jednak potencjalnie budowlane i określając różnicę wartości między działkami budowlanymi, a działkami przeznaczonymi na rolę, na tych obszarach, to ta różnica jest 14 200 000. Projekt przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał niezbędne opinie, uzgodnienia, w tym bardzo ważne uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska ze względu na Naturę 2000. Był czterokrotnie wykładany do publicznego wglądu, wpłynęło bardzo wiele uwag, jak widać. Wiele z nich prezydent uwzględnił i to wymagało właśnie tych ponownych wyłożeń. Ja pokrótce opowiem pierw o tych uwagach, które prezydent uwzględnił, czyli które powodowały zmiany w projekcie planu w trakcie procedury, a następnie omówię uwagi nieuwzględnione przez prezydenta. Tak zmieniały się projekty, tak zmieniał się projekt tego planu w ramach czterech wyłożeń. I tak zmiany występujące po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu. Przede wszystkim ta północna część terenu. Przy pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu był tutaj zapis o tym, że może to być zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jednakże wprowadzony był zakaz lokalizacji oczyszczalni przydomowych. Natomiast wpłynęła uwaga koła przyrodników, która mówiła o tym, żeby wyłączyć ten teren z zabudowy ze względu na to, żeby umożliwić, żeby po prostu nie umożliwiać degradacji tego siedliska, które jest objęte ochroną Natura 2000. Również tutaj wypłynęła kwestia odprowadzenia ścieków. Na tym terenie nie ma kanalizacji i do czasu realizacji kanalizacji no, musiałyby tutaj powstać albo zbiorniki bezodpływowe, albo oczyszczalnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z przepisami prawa nie możemy zakazywać tego typu instalacji, a instalacje te przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stanowić zagrożenie dla ochrony tutaj podjętej w ramach Natury 2000. Kolejne trzy zmiany dotyczyły rezygnacji bądź zmiany przebiegu dróg wewnętrznych. Po drugim wyłożeniu nastąpiła jedna istotna zmiana. Na terenie, który w studium jest wyłączony z zabudowy, została wydana decyzja pozwolenia na budowę, na realizację zagrody i po prostu dokładnie ta decyzja została wpisana. Również została usunięte z drogi wewnętrznej nawrotka, która została włączona do drogi publicznej, ale w sumie funkcjonalnie właściwie różnicy nie ma. I po trzecim wyłożeniu został zmieniony układ dróg wewnętrznych. Droga wewnętrzna obsługująca ten kwartał początkowo przebiegała w tym miejscu, gdzie jest ta górna elipsa. Po pierwszym wyłożeniu została w tym miejscu zlikwidowana, została przeniesiona poniżej, natomiast właścicielka tej działki przy trzecim wyłożeniu wniosła o to, że jest jej budynek obsługiwany, jej działka jednak z tej drogi po północnej stronie i wnosi o przywrócenie tej drogi i ta droga została przywrócona jednakże w innych parametrach niż początkowo była projektowana. Po czwartym wyłożeniu już żadnych zmian nie było. I teraz postaram się w miarę jak najbardziej sprawnie i zwarcie przedstawić te uwagi, których prezydent nie uwzględnił. Kumulując uwagi identyczne, w sumie tych uwag nieuwzględnionych przez prezydenta jest 87. Pogrupowane tutaj będą w ramach prezentacji terenami, tak żeby łatwiej można było kwestie merytoryczne omówić. A więc pierw uwagi dotyczące północnej części. Tak jak mówiłam, przy pierwszym wyłożeniu oprócz tej uwagi, o której mówiłam, czyli o tym, aby wyłączyć ten teren z zabudowy, wpłynęły również uwagi właścicieli tych terenów o to, aby zintensyfikować tą zabudowę, aby drogi wewnętrzne zamienić na drogi publiczne. Mniej więcej można to w skrócie w ten sposób określić. Również kwestie dotyczyły formy zabudowy, powierzchni zabudowy i na przykład zapisów o tym, aby zlikwidować zapisy zakazu stosowania w budynkach pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe. Te uwagi zostały odrzucone, ponieważ została przyjęta ta uwaga o wyłączeniu tego terenu z zabudowy. Kolejne uwagi dotyczą terenów zabudowy mieszkaniowej zaznaczonych tutaj na slajdzie. Dotyczą też właściwie można powiedzieć generalnie zintensyfikowaniu tej zabudowy lub wręcz przeciwnie ekstensyfikowaniu zabudowy, na przykład wprowadzeniu większej powierzchni biologicznie czynnej. Generalnie można powiedzieć, że właściciele składali wnioski, uwagi o to, żeby zintensyfikować zabudowę. Inni jacyś składający chcieli czasami ją zekstensyfikować. Te wszystkie uwagi nie zostały uwzględnione, dlatego że ta zasada tutaj co do intensywności zabudowy była ściśle przeanalizowana na samym początku, czyli jest to obrzeże miasta, zabudowa ekstensywna, zgodnie ze studium oczywiście zapisana i chcieliśmy pozostawić tą zabudowę jednak w tych parametrach, nie intensyfikować tej zabudowy, a również na przykład zmiana powierzchni biologicznie czynnej z 40% na 50%, też już po prostu w tych obszarach no nie ma takiej konieczności, ponieważ dokładnie zostały wyliczone te proporcje między powierzchnią zabudowy a powierzchnią biologicznie czynną. Kolejne uwagi dotyczyły dróg wewnętrznych, a więc przesunięcia bądź likwidacji dróg wewnętrznych. One częściowo zostały zmienione, zlikwidowane, czasami niedokładnie tak, jak niektórzy składających sobie życzyli, stąd te uwagi są nieuwzględnione. Natomiast wszystkie te uwagi były dokładnie przeanalizowane, konkretne uzasadnienia do każdej odrzuconej uwagi znajdziecie Państwo w uzasadnieniu w propozycji załącznika numer 2. Kolejne uwagi złożone, to cały czas jesteśmy w pierwszym wyłożeniu, tu było tych uwag najwięcej, dotyczące drogi tej 12 KDW w pierwszym wyłożeniu, one są nieuwzględnione bądź całości, bądź częściowo. Ta droga jako droga wewnętrzna została zlikwidowana, jednakże niedokładnie na całym przebiegu i stąd jest częściowo ta uwaga nieuwzględniona. Kolejne uwagi dotyczyły właśnie zawężenia tej drogi, zamiany jej na drogę publiczną. Ponieważ ona została zlikwidowana, więc te uwagi nie zostały uwzględnione. Kolejne uwagi dotyczą trzech właściwie innych dróg publicznych. Również one nie zostały uwzględnione, bądź nie zostały uwzględnione w części. Ta uwaga dotycząca zmiany na drogę publiczną nie została uwzględniona, natomiast korekta skrzyżowania tych dróg, ta uwaga nie została uwzględniona, ale dlatego, że po prostu przestało istnieć to skrzyżowanie ze względu na likwidację tej drogi, o której mówiłam wcześniej. Jeżeli chodzi o korektę tej drogi, ta uwaga również nie została uwzględniona, ponieważ ta droga została po prostu zlikwidowana ze względu na likwidację zabudowy na tym terenie. Natomiast na dole ta droga 1KDW z pierwszego wyłożenia została ta uwaga częściowo nieuwzględniona, ponieważ został zmieniony przebieg tej drogi, natomiast nie dokładnie, precyzyjnie tak, jak składający to określał. Kolejne uwagi dotyczą zmiany intensywności zabudowy, zmiany linii zabudowy, zmiany wielkości działek na tych terenach określonych w projekcie planu jako 16 i 17 MW. One w większości zostały nieuwzględnione w części, ponieważ nastąpiły zmiany w projekcie planu w tym obszarze, tak jak już mówiłam. Jednakże ze względu właśnie też na zmianę przebiegu układu komunikacyjnego nie można było dokładnie wprowadzić takich zmian w parametrach działek, czy przede wszystkim w parametrach działek, żeby literalnie była spełniona uwaga składającego, dlatego te uwagi są nieuwzględnione częściowo. Natomiast uwaga dotycząca doprecyzowania zapisu dotyczącego wysokości budynków nie została uwzględniona, ponieważ uważamy, że akurat wysokość zabudowy jest sprecyzowana, dokładnie jest podana w metrach i w ilościach kondygnacji. Kolejne uwagi dotyczyły przesunięcia drogi głównej, która na tym obszarze jest projektowana. Jest to tak zwane projektowanie, to jest projektowane tak zwane obejście dawnego Radojewa. I tutaj doszło do takiej sytuacji, że jedni ze składających wnioskowali o to, żeby w południowej części przesunąć na wschód tą drogę, składający uwagę właściciele działek z północnej części, żeby przesunąć na wschód, a ci z południowej, żeby przesunąć na zachód. Każdy po prostu wnioskował o to, żeby odsunąć od jego własności. Ten przebieg drogi został dokładnie przeanalizowany. Staraliśmy się tak go zaprojektować, żeby jak najbardziej optymalnie obciążać różnych właścicieli tutaj wprowadzeniem tej drogi i dlatego nie została przesunięta w żadną stronę, nie zostały przyjęte uwagi ani jednej, ani drugiej strony. Kolejna uwaga dotyczyła ponownego rozpatrzenia lokalizacji drogi Majerankowej. Chodzi o ten odcinek drogi wewnętrznej, która na początkowym etapie sporządzania planu była tutaj wprowadzona. Jednakże właściciel, przez którego działkę była prowadzona, ostro protestował jeszcze na etapie sporządzenia planu miejscowego, ponieważ to jest jego działka duża, na której jest jego budynek i zamierza ją podzielić tylko na dwie działki, czyli na drugiej działce zrealizować budynek bodajże dla córki. I w związku z tym ta droga jemu nie była potrzebna i przeprojektowaliśmy wtedy ten układ komunikacyjny, proponując inne rozwiązanie dla działek sąsiednich. W tej formie to było wyłożone do publicznego wglądu, natomiast właśnie ci właściciele tych sąsiednich działek wnioskowali jednak, żeby przywrócić tą ulicę Majerankową, również ze względu na toczące się już długo, wieloletnie tutaj dyskusje na temat tego przebiegu. Nie zmieniliśmy tego przebiegu, on został naszym zdaniem w sposób optymalny wypracowany. I teraz już przechodzę do drugiego wyłożenia, do publicznego wglądu. Tu pojawiła się grupa uwag składanych przez właścicieli tego północnego terenu. Po zmianie przeznaczenia na rolę na tym terenie wpłynęły uwagi, żeby ten teren generalnie rzecz biorąc przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. I właściwie wszystkie te uwagi, które tutaj są wypisane, dotyczą generalnie tego, tutaj ewentualnie mówią o jakichś większych konkretach. również mówią o tym, żeby wprowadzić zakaz budowy na tym terenie przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak mówiłam, takiego zakazu wprowadzić nie możemy. Kolejne uwagi dotyczą właściwie tego samego, czyli wprowadzenia na tym terenie zabudowy. W dalszym ciągu takie same uwagi. Uwagi dotyczące dróg. Tu mamy taką sytuację, że ta droga, która w wyniku pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu została zlikwidowana, teraz były składane uwagi, żeby ją jednak przywrócić, tą drogę. Tutaj jest to przejazd, który jest przejazdem przez działki prywatne. To są współwłasności na tym terenie. Te uwagi składali współwłaściciele. Ten przejazd jest możliwy. Liniami zabudowy tak określiliśmy ten obszar, że jest zostawiony pas terenu na przejazd. Natomiast nie wydzieliliśmy drogi wewnętrznej właśnie ze względu na złożoną przez 6 podmiotów uwagę w pierwszym wyłożeniu, żeby tej drogi wewnętrznej nie wydzielać. Kolejna uwaga, która wpłynęła do podczas trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu, dotyczyła właśnie przywrócenia tej drogi w północnej części i rezygnację z drogi położonej po południowej części działki. Ja już o tym wspominałam. Ta droga została przywrócona, jednakże uwaga jest częściowo odrzucona, ponieważ nie w takich parametrach dokładnie jak składający sobie tego życzył. Tu jest sytuacja, jak wygląda ta droga, o której mówię. Kolejna uwaga dotyczyła tego, aby nie dokonywać żadnych zmian w drogach dojazdowych. To jest również nie ze względów jakby formalnych uwaga nieprzyjęta, ponieważ takie zmiany są dokonywane w projekcie planu. Kolejne uwagi dotyczą wielkości działek na terenie zabudowy mieszkaniowej w zachodniej części terenu. Tutaj wnioskodawca składający uwagę wnosił o to, żeby zmniejszyć minimalną powierzchnię działki z 1000 metrów na 700 metrów. To 1000 metrów, tak jak już mówiłam, zostało też ustalone ze względu na peryferyjne położenie w mieście i bezpośrednie sąsiedztwo Natury 2000. Jest możliwość podziału tego obszaru, którego dotyczy uwaga, na dwie działki, jednakże no nie ma możliwości 700 metrów, tak jak składający sobie tego życzy. Tutaj są pokazane możliwe różne podziały tego terenu. Kolejne uwagi dotyczą właściwie zintensyfikowania zabudowy na niektórych terenach. To właściwie to uzasadnienie to samo co wcześniej. Takie intensyfikacje zabudowy, zmniejszanie powierzchni działek były przez nas analizowane negatywnie ze względu jakby na całą tą strukturę zabudowy w tym terenie. Tego samego dotyczą następnie uwagi, które są tutaj zaznaczone na tym slajdzie. Kolejna uwaga dotyczy działki, o której mówiłam, że została dopisana teren zabudowy zagrodowej zgodnie z wydaną decyzją. Uwaga wnosiła o to, aby cały ten teren przeznaczyć pod zabudowę zagrodową wraz z towarzyszącą jej zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Jest to niezgodne ze studium. Ten jest studium wyłączony z zabudowy. Jest to również obszar Natura 2000, a więc ta uwaga nie została uwzględniona. Tu są pokazane decyzje, które zostały uwzględnione, natomiast reszta uwagi nie. Kolejna uwaga złożona przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu była wręcz odwrotną uwagą, tak aby w ogóle nie przeznaczać w planie nawet tego fragmentu pod zabudowę zagrodową. Tak jak już powiedziałam, zostało to odrzucone z tego powodu, że tu już została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Kolejna uwaga dotyczyła zachowania osi widokowych. te osi widokowe nie są wprost w planie zapisane i dlatego ta uwaga jest nieuwzględniona, natomiast w miarę możliwości tam, gdzie te budynki nie istnieją na tym terenie, tak zostały tereny wyłączone z zabudowy, aby te osie zostały zachowane. Kolejna uwaga dotyczy parków, uwagi dotyczą parku w Radojewie i tego, aby przeznaczyć go, ten teren pod park, a nie tak jak jest to w projekcie planu, jako teren leśny. Ten park ma w tej chwili status lasu i dlatego nie zmienialiśmy tego, nie występowaliśmy o odlesienie tego terenu, jest to park po prostu leśny. I to właściwie wszystkie uwagi, które nie zostały przez prezydenta uwzględnione. W szczegółach dokładnie uzasadnienia są opisane w załącznikach do uchwały. Proszę Państwa radnych o przyjęcie takiego rozstrzygnięcia uwag, jak zaproponował prezydent i przyjęcie tego projektu uchwały, który umożliwi zagospodarowanie dawnej wsi Radojewo w sposób spójny, zachowanie terenów wyłączonych z zabudowy, ochronę siedlisk Natura 2000 oraz możliwość odbudowy pałacu w Radojewie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały, głosując 3 za, 1 przeciw i 3 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Otwieram debatę indywidualną. Pani radna Ewa Emility, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Chciałam się tutaj odnieść do kilku kwestii. Przede wszystkim chciałam się cofnąć do tego pierwszego wyłożenia planu, gdzie i do studium, kiedy pamiętam, że te tereny, które są oznaczone tutaj na rysunku i na mapie terenami 3R i 1R, w studium jest zapis dotyczący możliwej zabudowy jednorodzinnej na tym terenie. Natomiast dzisiaj dowiaduję się, że studium już nie jest dokumentem wytyczającym i zobowiązującym wręcz planistów do tego, aby przestrzegać zapisów studium, ponieważ już tam zapewniono sobie możliwość tego, aby wycofać się z deklaracji, że możliwa jest na przykład zabudowa jednorodzinna na terenie tutaj na tych mapach wskazane jako 3R i 1R. I moje pytanie teraz brzmi, czy w tych przypadkach, kiedy miastu to będzie odpowiadać, to zapisy w studium uwarunkowań są takie, że można się właściwie ze wszystkiego wycofać i przy uchwalaniu miejscowego planu przestrzennego można wprowadzać zupełnie inny rodzaj rozwiązań dla tego terenu. Jest to dla mnie bardzo zaskakujące, dlatego będę prosiła o pochylenie się nad każdą z uwag, które nie zostały uwzględnione przez pana prezydenta osobno, abyśmy mogli się szczegółowo zapoznać z tym, co rzeczywiście było zapisane w studium uwarunkowań, a co teraz tutaj mamy przyjąć w planie zagospodarowania przestrzennego. Do mnie zgłosiło się wielu mieszkańców Moraska i Radojewa z tego terenu. Otrzymałem także korespondencję od tych państwa i pozwolę sobie przytoczyć tutaj ich argumenty. Przede wszystkim państwo, którzy zgłosili się do mnie, powołują się na ten fakt, że obecny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest zgodny ze studium. Dlatego to moje pytanie dotyczące, dlaczego nagle zapisy ze studium mają nie obowiązywać, a zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego mają być inne od tego, co dopuszcza studium uwarunkowań. Których głównie to terenów dotyczy, to już wskazałam. Będę też prosiła o odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedaży poszczególnych terenów i tej kalkulacji dotyczącej ewentualnych zysków i strat, ale to może za chwilę. Teraz chciałabym się jeszcze odnieść do tych terenów rolnych, na których jeszcze w pierwszym wariancie wyłożenia planu można było wprowadzić budowę jednorodzinną. Teraz nagle okazuje się, że jakieś koło przyrodników, i też chciałabym wiedzieć, jakie to jest koło przyrodników, bo to właściwie każdy może nazwać się kołem przyrodników i powiedzieć, ja nie chcę, żeby na tym terenie tutaj coś powstało, nie, bo nie. Chciałabym usłyszeć jakieś uzasadnienie prawne, kto rzeczywiście zgłosił takie uwagi i dlaczego te uwagi nagle stoją ponad tymi pierwszymi zapisami i pierwszą koncepcją, która była przedstawiona mieszkańcom. Jak to się dzieje, że praktycznie na całym obszarze Moraska, Multowa, Radojewa, tam na tych terenach, gdzie nie ma kanalizacji, wszędzie są zbiorniki bezodpływowe i można tam wprowadzać zabudowę jednorodzinną. Także na terenach tak zwanych klinów zieleni, na terenie Natura 2000. Natomiast tutaj nagle się okazuje, że to już jest niemożliwe. Mieszkańcy, którzy się do mnie zgłaszają, wskazują, że bezpośrednio na przykład z terenem sąsiadującym, tym terenem 3R na mapie, ja bym bardzo prosiła o pokazanie tego terenu, nie wiem dlaczego tutaj nie możemy tego zobaczyć. Dlaczego sąsiednia nieruchomość i z czego dużą częścią jest właśnie działka miejska, a także działki miejskie i prywatne, którzy leżą bezpośrednio na obszarze Natura 2000, uzyskuje możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. Natomiast te obszary, które nie znajdują się bezpośrednio na tym obszarze, nagle zostały gdzieś wykreślone, pomimo tego, że w studium obiecywano mieszkańcom, że będą mogli tam zrealizować swoje potrzeby mieszkaniowe. To jest dla mnie bardzo zastanawiające. I dlaczego w jednym przypadku pan prezydent ma wątpliwości co do zagrożenia środowiska zanieczyszczeniami i to na terenach, które leżą bezpośrednio na obszarze Natura 2000, natomiast na tych, które leżą w pobliżu, ale już nie są terenami miejskimi, nagle wątpliwości się ogromne pojawiają i zgłasza się jakieś tajemnicze koło przyrodników i się okazuje, że tam już nie można robić niczego. Wydaje mi się, że to jest głęboko niesprawiedliwe. I dlatego te uwagi mieszkańców należy uznać za słuszne. Osobiście też byłabym za tym, żeby wielkość działek była utrzymana w formie zabudowy ekstensywnej, ale dla nich to będzie jednak utrzymana zabudowa mieszkaniowa, a nie nagle tutaj zmuszanie mieszkańców do tego, że mogą sobie tutaj zadrzewiać, zalesiać. I kolejne moje pytanie będzie dotyczyło także tego parku. Ja przez wiele lat zajmowałam się zapisami, jeśli chodzi o Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego, zapisami tego, co się faktycznie znajduje na mapach i w jaki sposób te zapisy się pojawiały. No niestety wielokrotnie te zapisy stanowiące o tym, że nagle grunt staje się gruntem leśnym bądź gruntem zadrzewionym czy jakimkolwiek innym, nie powstały na podstawie jakiejkolwiek analizy, tylko ktoś chyba sobie usiadł albo przeszedł i mówi, o tu są jakieś drzewa, ja sobie tutaj wpiszę teraz na mapie geodezyjnej, że tu jest las i to przyjmowane sobie po prostu jako stan faktyczny. Przerabiałam to sama na własnej skórze, dlatego wiem, o czym mówię, dlatego żadne inne jakieś tam argumentacje opowiadające, że ktoś przyszedł i dokonał jakiejś analizy gruntu czy jakichś operatów i tak dalej, to będzie po prostu zwykłym wprowadzaniem państwa radnych w błąd. Dokładnie wiem, że teren, który może być w tej chwili zupełnie pokryty piaskiem, może w ewidencji gruntów być zaznaczony jako grunt leśny i to może być zgodne z prawdą, bo może być to teren, który jest częściowo akurat zadrzewienia pozbawiony. Ale prowadzenie działalności geodezyjnej, kartograficznej w mieście Poznaniu po prostu urąga wszelkim zasadom logiki i moim zdaniem...
Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak.
Dziękuję. Pani dyrektor, mam pytanie. Było dość sporo uwag, które zostały odrzucone bądź częściowo uwzględnione. Ja bym chciała mieć informację, ile uwag zostało uwzględnionych w tym planie przez mieszkańców i jakoś tak w prosty sposób skategoryzowane. Druga sprawa jest taka, że poproszę też o slajd, który był po pierwszym wyłożeniu, jak wyglądała kwestia zabudowy. Bo mam wrażenie, że mieszkańcy, którzy przyszli na pierwsze wyłożenie planu i zobaczyli, jak wygląda zabudowa, potem już przy kolejnych wyłożeniach jakby mieli zaspokojoną swoją ciekawość i już dalej nie składali uwag, czy podczas kolejnych wyłożeń sytuacja się zmieniła. I kolejna sprawa, jaka jest opinia Rady Osiedla Morasko-Radojewo. Jeżeli jest negatywna, to proszę też o przytoczenie uzasadnienia. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. No ja w zasadzie w temacie zbliżonym do wypowiedzi pani radnej Jemielity i również do pani radnej Lisieckiej Pawełczak. Chodzi mianowicie o ten teren, który de facto jest niezgodny ze studium, w którym mamy oto taką kuriozalną sytuację. Ja chciałabym jeszcze, żeby pani dyrektor to potwierdziła. Otóż w studium mamy ten teren z dopuszczeniem zabudowy. Ponieważ RDOŚ zażądał od nas wpisania do planu zakazu przydomowych oczyszczalni ścieków, a takiej uwagi nie możemy wpisać, bo już raz wojewoda podważył nam plan z takim zapisem, czy taki zapis w planie, bodajże jeśli chodzi o Szczepankowo, to wpisaliśmy całkowity zakaz zabudowy. No proszę Państwa, no to jest takie, no nie możemy mieszkańców tak, no to jakby zahaczymy ich z innej strony. I ja mam tą samą, po pierwsze mam wątpliwość, wydaje się, że nie mamy zbyt dobrych relacji jako struktury miejskie w tej chwili z Urzędem Wojewódzkim. Moim zdaniem niezgodność tego planu ze studium będzie pierwszym powodem do podważenia tego planu przez wojewodę. Po drugie, uważam, że został tutaj naruszony interes mieszkańców, szczególnie tych, którzy w pierwszym wyłożeniu mieli dopuszczony zakaz zabudowy, a w kolejnych wyłożeniach ze względu na brak możliwości wpisania przydomowych oczyszczalni ta zabudowa została anulowana. I teraz trochę kilka słów na temat przydomowych oczyszczalni. No proszę Państwa, no przydomowa oczyszczalnia jest naprawdę bardzo, znaczy po pierwsze chciałam zwrócić uwagę na to, że według harmonogramów, które dostawaliśmy bodajże w roku 2014, pod koniec poprzedniej kadencji, te tereny miały być dawno skanalizowane albo na ukończeniu kanalizacji ściekowej. W tej chwili te opóźnienia ze strony Akwanetu są dość duże, bodajże ten termin przyłączenia terenów Moraska, Radojewa, Umultowa w całości do, czy w ogóle terenów peryferyjnych miasta Poznania do kanalizacji się bodajże w tej chwili jest no, taki termin oczekiwania jak w 2014, czyli mniej więcej prognozy są na 3-4 lata, a wiem to również od pracownika Akwanetu, że z wielu inwestycji Akwanet się w ogóle wycofał na tym terenie ze względu na skomplikowane też relacje własnościowe. Więc to jest tak, z jednej strony mieszkańcy nie mają żadnej perspektywy w najbliższym czasie być przyłączonym do kanalizacji miasta Poznania, więc szambo bezodpływowe lub też przydomowa oczyszczalnia to są jedyne sposoby pozbycia się ścieków z własnego gospodarstwa. I teraz wydaje się, że nie można tutaj zakładać z góry, że przydomowa oczyszczalnia nie będzie spełniała wymogów ekologicznych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to jest, proszę Państwa, bardzo ekologiczny sposób pozbycia się ścieków i tak jak nie zakładamy, że szamba będą nieszczelne, bo jest to wykroczenie, czy jakby niespełnianie norm to jest to wykroczenie przeciw prawu, tak samo również nie zakładamy, że przydomowe oczyszczalnie ścieków będą nie spełniały parametrów i będą zagrażały środowisku. Natomiast karanie mieszkańców całkowitym zakazem zabudowy na tych terenach no, wydaje mi się trochę kuriozalne i w mojej ocenie powinno być pierwszą rzeczą, jakby niezgodność ze studium powinna być pierwszą rzeczą, która będzie przez wojewodę w przypadku tego uchwalenia tego planu podważona. Stąd ja wnioskuję o wycofanie w tej chwili tego planu i też chciałabym o odpowiedź na pytania pani radnej Lisieckiej Pawełczak, ile uwag zostało uwzględnionych, a bo wiem, że bodajże 100 zostało odrzuconych, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pani? Proszę. Nie, nie, bo w tej chwili to już byłaby druga runda, a są też Państwo spoza Rady, którzy chcieliby zabrać głos, więc ja bym proponował, że odpowiedź na pytanie, potem Ci Państwo i potem Pani Radna. Bardzo proszę.
Odpowiadając na te pytania, może zacznę od zgodności bądź niezgodności ze studium. Projekt planu jest wykonany w pełni zgodnie ze studium. W trakcie prezentacji Zwróciłam Państwu uwagę, że jako kierunek przeznaczenia na tym terenie jest podana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o specjalnych warunkach zabudowy. Natomiast studium dopuszcza również alternatywnie do sporządzania planu zgodnie z przyjętym kierunkiem, sporządzanie planu, ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia terenu zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem terenu, niezależnie od kierunku przeznaczenia w studium. I tutaj zgodnie z tym zapisem planu zostało zapisane dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie tego terenu, czyli rola po prostu. Jest na pewno w 100% zgodne ze studium. Kwestia uwagi koła przyrodników. Jest to Poznańskie Koło Przyrodników, koło, które bardzo intensywnie działa na terenie miasta, które wielokrotnie przy procedurach planistycznych bierze w nich udział, opiniuje, składa uwagi, składa wnioski do tych planów, do tych projektów. Jeżeli chodzi o to, o szczególność tego miejsca, tak jak wspomniałam, jest to obszar Natura 2000, również do tego wszystkiego obszar o znacznym nachyleniu w kierunku północnym, w stronę właśnie tych bardzo tych istotniejszych siedlisk Natury 2000, co w kontekście braku kanalizacji ma szczególne znaczenie. I ta zabudowa, docelowy kierunek ze studium będzie jak najbardziej możliwy w momencie, kiedy na tym terenie powstanie kanalizacja. Natomiast dobrze wiemy, że i przydomowe oczyszczalnie ścieków, i zbiorniki bezodpływowe, szczelne, one działają dobrze przy świadomym użytkowniku, który będzie realizował wszystkie zalecenia co do utrzymania tych sposobów zatrzymywania ścieków. Natomiast jeżeli ktoś, nawet nie mając złej woli, ale będzie działał niezgodnie z zaleceniami, bardzo łatwo spowodować zanieczyszczenie środowiska. Jeżeli chodzi o te tereny, które są w Natura, są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Są to albo tereny, które są faktycznie już zabudowane, bądź na nich istnieją pozostałości budynków. Były kiedyś zabudowane w tym obszarze historycznej wsi, bądź jest to niewielki fragment poza liniami zabudowy, który tylko formalnie jest na terenie zabudowy mieszkaniowej, natomiast nie, na tym terenie nie można lokalizować budynków. Jeżeli chodzi o uwagi uwzględnione przez prezydenta, prezydent uwzględnił w pełni, w 100% 59 uwag i 55 uwag uwzględnił w części, co oznacza, że to 55 uwag również znalazło się w liście nieuwzględnionych uwag, ponieważ w części nie zostały przez prezydenta uwzględnione. Czasami wśród tych nieuwzględnionych uwag są uwagi nieuwzględnione ze względów formalnych, ponieważ w jakiś sposób intencja została uwzględniona, natomiast niedokładnie co do litery tej składanej uwagi. Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące wyłączenia terenów, które przy pierwszym wyłożeniu były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a zostały wyłączone, to jest tylko ten obszar, o którym mówimy, na północy terenu. I to chyba odpowiedziałam na wszystkie pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pan Bolesław Skrzypczyk, jeśli jest na sali, bardzo proszę. I później pani Marta Rosada. Proszę pamiętać o 7-minutowym limicie czasu wypowiedzi.
Dzień dobry. Szanowny panie prezydencie, szanowni goście, szanowni radni. Ja mam jedną uwagę, jeżeli chodzi o działkę 80/1. Otrzymałem warunki zabudowy na tej działki po 8 latach starań. Były tam wyroki, 4 czy 5 wyroków sądu administracyjnego. I chodzi mi o to, aby uwzględniono moje uwagę dotyczące zabudowy tej części działki, części wschodniej, nie tylko zachodniej. Uwzględniono tylko część zachodnią. Pan prezydent wie, o co chodzi. Ja tylko proszę o to, żeby to uwzględniono. Dlatego, że uchwalili plan Dolina Warty Trzęsiana, 20 ponad hektara, nie mam możliwości zabudowy kubaturowej. Pozostaje tylko jedna możliwość skorzystania z możliwości zabudowy tej działki. Ja proszę o to, szanowny panie prezydencie, dlatego, że sytuacja moja tego wymaga.
To trzeba się
proszę o ustosunkowanie się do tej mojej prośby. Szanowni państwo radni, jeżeli 8 lat ja czekałem ponad na otrzymanie warunków zabudowy w jednym przykładzie. W drugim przykładzie czekałem 4 lata na pozwolenie na budowę dla synowi. To tak wygląda ta demokracja. Demokracja wygląda tak. Ja byłem nękany, żebym sprzedał te grunty. Mi powiedzieli panowie, jak ty nam nie sprzedasz, to nie załatwisz. Tak to wygląda ta demokracja, szanowni panie prezydencie, w tej Polsce naszej kochanej. Mówi się o demokracji i krzyczy kot, bo mi to do obrony demokracji. Jaka jest demokracja, skoro nam się blokuje, nam rolnikom i nie możemy inwestować. Jest naruszony 63 artykuł Konstytucji. Dziękuję. Szanowny panie prezydencie, proszę się nad tym zastanowić. Szanowni państwo radni. Ale to
już. No, dziękuję bardzo. Widzenia. Pani Marta Rosada.
Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych. Nazywam się Rosada Marta. Jestem tutaj w imieniu własnym, ale również w imieniu wielu mieszkańców, którzy do mnie się zgłosili w sprawie tego planu niezgodności również ze studium. Na początek chciałabym prosić, żeby było przedstawiony ten plan obecny w tej chwili, jak on wygląda. Chciałabym przedstawić te uwagi mieszkańców, którzy do mnie zgłosili. Na początek chciałabym powiedzieć, że była prognoza finansowa, tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, która nie uwzględnia wszystkich odszkodowań, które mieszkańcy będą zgłaszali wobec tego, że mają brak zabudowy. Jedna uwaga koła przyrodników przeciwko 87 uwag mieszkańców, właścicieli i osób, które znają ten teren. Może na początek powiem o wielkości działek. Mieszkańcy prosili, żeby były zachowane, nie było przepaści między 400 metrów a 1000 metrów, 1500 metrów proponowane przez MPU. No nie może być tak, że sąsiad za płotem zaraz ma działkę 1500 albo 1000, a po drugiej stronie płotu ma 400, bo taki jest zapis w tej chwili na rejonie starego Radojewa oznaczonego tymi liniami, starego zapisu. Kolejną sprawą jest, że MPU odpowiedziało w imieniu prezydenta, że nie mogą być mniejsze niż 1000 metrów, a jednak mogą, ponieważ działki 17 i 18 mają 700 metrów. Chociaż również leżą na tym terenie, który podobno nie mógł mieć mniejszych działek. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalone w dniu 23 września 2014 roku na terenach CR dopuszcza zabudowę z funkcją dominującą mieszkaniową jednorodzinną, a projekt tego nie dopuszcza. MPU wskazuje, że przyczyną uwzględnienia uwag dotyczących zmiany przeznaczenia terenu 3R na tereny rolnicze na tereny zabudowy mieszkaniowej jest brak możliwości wpisania zakazu lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków do ustaleń projektu miejscowego planu. A ewentualne korzystanie z przydomowych oczyszczalni będzie niosło ze sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Proszę państwa, RDOŚ tego nie potwierdził, a mam na to szczególny dowód, ponieważ uczestniczyłam...
Proszę do mikrofonu mówić, tak, bo to naprawdę...
Uczestniczyłam w Komisji Polityki Przestrzennej, gdzie pan przewodniczący, pan Łukasz Mikuła zapytał panią Katarzynę Derdę, czy RDOŚ w swym uzgodnieniu zapisał wprost zakaz przydomowych oczyszczalni i jest tym warunkiem, który oni uzgadniają. I to wyznaczyłoby pozycję miasta w przyszłym ewentualnym sporze o obronę tego planu. A pani Katarzyna Derda powiedziała, że wszystkie zapisy projektu planu zostały poddane analizie RDOŚ. A RDOŚ nie odniósł się poszczególnie do żadnego z nich. Więc nie można mówić, że RDOŚ zakazał lokalizowania przydomowych oczyszczalni. Tak jak mówiliśmy, jest to niezgodne z przepisami Unii Europejskiej. Kolejną sprawą, którą chciałam też omówić, jest, że nie można zakładać, że na terenie oznaczonym 3R będzie niewłaściwie wykorzystywany oczyszczalnia, przydomowa oczyszczalnia ekologiczna, nie bez powodu nazywana oczyszczalnią ekologiczną. Tylko użytkowanie niezgodnie z przepisami prawa, czy też niewłaściwie wykorzystywany zbiornik bezodpływowy będzie niosło ze sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Obszar 3R charakteryzuje się dużym spadkiem w kierunku północnym, a w jego niedalekim zasięgu występuje cenne siedlisko Natura 2000, jest to niewątpliwe. Ale tak samo obszar Natury 2000 występuje na obszarze, przy obszarze 2 MNU, tak, duża działka miejska i 1 MNU, gdzie 1 MNU, proszę zobaczyć, leży zupełnie na cennym obszarze Natura 2000 i obie działki uzyskują możliwość zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej, a z kolei 3R już nie. Właściciele terenu 3R to nie deweloperzy, a osoby prywatne, które chcą wybudować domy, w których zamieszkają, a nie wybudują i spieniężą, nie dbając dalej o środowisko. Na terenach 6 MN i 23 MN też znajduje się Natura 2000. To zupełnie identyczna sytuacja jak z obszar 3R. Na tych terenach jest również zaznaczony spadek kierunków północnym. Występuje tam też cenne siedlisko Natura 2000. Ale już odmiennie do terenu 3R jest tutaj dopuszczona zabudowa mieszkaniowa, a nawet zabudowa w charakterze usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Proszę Państwa, tam się budują bloki. I już nie przeszkadza to, żeby była Natura 2000, ponieważ no jak będą odprowadzane ścieki przez, bo skoro głównym wyznacznikiem zakazu budowy na terenie 3R jest oczyszczalnia ekologiczna, która jest niby niezgodna. Na terenie 23 MN i 6 MN znajduje się też Natura 2000. Budynki, które powstają na tych terenach, są trzypiętrowe i stoją na wzniesieniu, czyli również jest znaczny spadek terenu, tak jak w kierunku północnym, tak jak na terenie 3R. W całym Radojewie, część wschód, nie ma doprowadzonej kanalizacji sanitarnej. Nieruchomości korzystają ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobnie na terenie 3R ukształtowane są projekty w projekcie oznaczone 1 MNU, 6 MNU, 6 MN, 23 MN, 7 MN, 6 MNU, a także inne tereny. Brak możliwości wpisania zakazu lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków do ustaleń projektu miejscowego nie wpłynęłoby na to, żeby posiadały brak zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Czas się skończył.
Jeszcze tylko dokończę, tak?
Proszę dokończyć.
W niedalekiej przyszłości ma nastąpić kanaliza. Czy wtedy ktoś weźmie pod uwagę i będzie zmieniony plan? Dlaczego marnować pieniądze miasta? I jeszcze jedna sprawa dotycząca mieszkańców, którzy mieszkają przy terenie U oznaczonym na czerwono. Wyraża się tam zgoda na lokalizację zabudowy niewymagającej zapewnienia standardów akustycznych w środowisku. No ludzie, przecież mieszkańcy tego obszaru nie będą mogli wpłynąć w żaden sposób na hałas, jaki tam będzie wytworzony. A jest możliwość budowy wolno stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 300 do 1000 metrów i od 2 do 3 kondygnacji naziemnych. Również trzeba wziąć pod uwagę, gdzie będą odprowadzane z tego terenu ścieki, bo nie jest to również wpisane w plan. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję i pani Bogumiła Rosada.
Szanowni Państwo, w kwestii oczyszczalni ścieków jesteśmy straszeni. Co to wielkiego się stanie, kiedy te ścieki popłyną? Przecież wiemy, jak jest zbudowana ziemia, warstwa ziemi. To jest raz. W pobliżu znam teren, gdzie jest to siedlisko wspaniałe, przyrodnicze, ale to siedlisko samo się broni. To jest kilkudziesięciohektarowe miejsce, które jest porośnięte trzciną, wierzbami. Tam jest ciek wodny, gdzie woda naprawdę sama sobie daje radę. I proszę nie straszyć ludzi. Przecież nie produkujemy odpadów jakichś jądrowych. To są oczyszczalnie wody, to jest woda, którą my się myjemy. Często właśnie nawozy sztuczne bardziej szkodzą ziemi niż te odpływowe ścieki. No proszę Państwa, nie róbmy z tego. My mieszkamy w rodzinach, w domach wielodzietnych, gdzie pokolenie jest jedno na drugim siedzi, a mamy wspaniały teren, gdzie można go zabudować, gdzie te dzieciaki mogą iść na własne gospodarstwo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi, że to jest za miastem, gdzieś obrzeże. No pięknie, czy nie pięknie wygląda osiedle, które jest zabudowane. Ludzie są wspaniali, bogatsi, bo przecież jest więcej ludzi, mogą wspólnie zbudować drogi, wspólnie zazielenić. To nie straszmy miasta, że będzie zaludnienie. Przecież to nie jest jakiś teren, jest przepiękny, każdy może. No, ja dziwię się, że jest nad tym, nad tą sprawą taki problem. Nie będę już powtarzać się, co tutaj było poprzednio mówiąc. Dziękuję za uwagę i proszę pozwolić tym ludziom się budować. Po co mają tracić cenne pieniądze na wynajem deweloperskich mieszkań? Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Teraz pani radna Ewa Jemelity.
Bardzo dziękuję. Ja chciałabym wrócić jednak do kosztów tych wyliczeń zysków i ewentualnych strat, które pani dyrektor była łaskawa przedstawić. Chciałabym prosić o powtórzenie tego fragmentu, bo będę się do niego odnosić. Tam wychodzi na to, że najpierw miasto wyprzeda coś za 21 milionów, żeby później wybudować drogi i nie wiadomo dla kogo te drogi, no bo skoro tam niczego nie można budować, to po co te drogi tam później budować? Dlaczego miasto ma ponosić koszty budowy dróg, żeby praktycznie całe te 20 milionów tam, bo chyba później jakiś zysk z tego ma wyjść około miliona, a to jeszcze i też niekoniecznie, bo może się okazać, że jeszcze za jakieś tereny rolnicze będziemy musieli, zdaje się, zapłacić jeszcze jakieś 14 milionów odszkodowania. Tak w każdym bądź razie zrozumiałam z dotychczasowej wypowiedzi pani dyrektor. Chciałabym, żeby przedstawiono tutaj rzetelną dyskusję nad tym, w jaki sposób miasto chce się pozbyć swojego majątku, za jakie ceny i jakie ma uzasadnienie dla tego, żeby coś wyprzedać i jakieś enigmatyczne stwierdzenia, że może ktoś coś tam wykupi i to właśnie akurat za takie pieniądze. Jeszcze na pewno odrestauruje, no nie wiem, być może miastu odda. No w jaki sposób odbudowywane tam ewentualne pałace i tak dalej mają funkcjonować, jeśli w otoczeniu nie będzie w ogóle niczego, tak? No bo to jest, wydaje mi się, całkowicie bezsensowne, tak? Dlatego ja poproszę o bardzo szczegółowe przedstawienie, jakie tereny miasto zamierza zbyć, tak? I być może dlaczego wtedy się dowiemy, jest takie uzasadnienie, żeby rozwiązania w miejscowym planie były takie, a nie inne. Jakie rzeczywiście koszty musimy ponieść i na które fragmenty w tym miejscowym planie. No i jeszcze raz chciałabym poznać dokładne dane tego jakiegoś poznańskiego koła przyrodników, bo ja pierwsze słyszę o jakimś takim kole przyrodników, ale jeśli tak się można nazwać, to można naprawdę w ciągu miesiąca zarejestrować jakieś stowarzyszenie. Wystarczą 3 osoby, żeby się podpisać i chodzić później udawać i ewentualnie zgłaszać jakieś uwagi, na przykład do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. No jeśli będziemy w ten sposób podchodzić do miejscowych planów, a nie brać pod uwagę rzeczywistych potrzeb mieszkańców, no to ja się dziwię, że mieszkańcy jeszcze próbują w ogóle cokolwiek wytłumaczyć. I chciałabym też jeszcze zaznaczyć, że wyrażenie zaniepokojenia, że właściciel nieruchomości być może będzie miał nieszczelne szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków, no przepraszam bardzo, my chyba tu jesteśmy dla mieszkańców, a uznawanie, że...
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz, a potem przerwa.
Państwo się przyczepili tych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Otóż uprzejmie informuję, że woda na wyjściu przy zachowywaniu wszystkich norm, na wyjściu z oczyszczalni ścieków, jest dokładnie taka, jak mówi ta pani, która występowała, przepraszam, nie zapamiętałam nazwiska. To jest woda, która płynie w kranie. To jest woda, którą my się myjemy. Trudno zakładać, tak jak pan prezydent Wodarski zakładał na komisji w którejś wypowiedzi, powiedział, że ludzie przekraczają normy. Ale zachowywanie norm w przydomowych oczyszczalniach ścieków można kontrolować. Tak samo jak przekraczanie norm jest wykroczeniem, tak samo wylewające się szambo jest wykroczeniem. W związku z tym karanie mieszkańców całkowitym zakazem zabudowy jest absurdalne. Ja dlatego składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad tego planu i skierowanie do ponownego wyłożenia. To jest wniosek formalny. A niestety wobec całkowitego zignorowania społeczności lokalnej tego rejonu Radojewa i uwag płynących w toku i składanych w toku kolejnych wyłożeń, jeśli Wysoka Rada nie przychyli się do wniosku o zdjęcie z porządku obrad tego planu, będę namawiała Państwa radnych o głosowanie przeciw temu planowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 12. A nie słyszałem, jaki był wniosek formalny. Co? Jak wolimy, może być u mnie.